Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Poświęcenie Matki Teresy w służbie ubogim przypomniał Franciszek w liście na planowaną w stolicy Kosowa konsekrację kościoła pod jej wezwaniem, której dokona albański kardynał Simoni, długoletni więzień komunistów. W kościele wciąż jeszcze nie doszło do pojednania liturgicznego, o które zabiegał Benedykt XVI. Eucharystia, sakrament miłości, nadal staje się okazją do wzajemnej wrogości, uważa prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego. Katolicy w Birmie z entuzjazmem przyjęli wiadomość o podróży papieża do ich kraju. Witam Państwa 29 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Wszyscy dobrze wiedzą, jak ważne miejsce wśród świętych nowszej daty zajmuje Teresa z Kalkuty, zwłaszcza iż wytrwałą pracą i wielkim poświęceniem przyczyniła się ona do niesienia pomocy ludziom ubogim i słabym. Tak pisze papież w liście nominacyjnym do swojego specjalnego wysłannika na planowaną 5 września konsekrację kościoła pod jej wezwaniem w Prisztinie, stolicy zamieszkałego w większości przez Albańczyków Kosowa. Zadanie to powierzył duchownemu tej samej, co oni i co Matka Teresa narodowości, kardynałowi Ernestowi Simoniemu.
W liście, którym papież mianuje kardynała Simoniego swoim wysłannikiem na konsekrację kościoła świętej Teresy z Kalkuty, podkreśla się, że nowa świątynia w Prisztinie uczci zalety i przykład tej wybitnej postaci. Jednocześnie przyczyni się do ewangelizacji mieszkańców tamtych terenów i rozwijania dzieł charytatywnych dla ich dobra. Ojciec Święty przekazuje przez albańskiego duchownego swoje apostolskie błogosławieństwo dla wszystkich uczestników uroczystości konsekracyjnych w stolicy Kosowa, życząc im duchowej odnowy.
W kościele wciąż jeszcze nie doszło do pojednania liturgicznego, o które zabiegał Benedykt XVI. Wojna liturgiczna trwa dalej. Eucharystia, sakrament miłości, staje się okazją do wrogości i pogardy, uważa prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego. Na łamach francuskiego miesięcznika La Nef kardynał Robert Sarah dokonał bilansu recepcji motu proprio Summorum Pontificum 10 lat po jego publikacji.
Do tych, którzy uczęszczają na Eucharystię w formie nadzwyczajnej, kardynał Sara apeluje na przykład o zachowanie właściwej postawy, dalekiej od defensywnej sztywności, estetyzmu i archeologizmu. Postuluje zachowanie właściwie rozumianego aktywnego udziału wiernych. Przypomina, że czytania mszalne powinny być dla wszystkich zrozumiałe. Zauważa, że dobrą rzeczą byłoby uzgodnienie obu kalendarzy liturgicznych. Wiele do zrobienia jest również w formie zwyczajnej rytu rzymskiego. Kwestię podstawową stanowi tu przywrócenie prymatu Boga i sakralności liturgii. Tym, co najbardziej odwraca uwagę wiernych od Boga, jest centralna i narzucająca się obecność kapłana. Z tego względu kardynał Sara postuluje ustawienie na ołtarzu Wielkiego Krzyża, aby to on był wyraźnym punktem odniesienia zarówno dla wiernych, jak i dla celebransa. Prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego przypomina też o znaczeniu gestów liturgicznych, takich jak klękanie czy przyjmowanie komunii do ust. Lud Boży, kierując się intuicją wiary, wie dobrze, że bez tej radykalnej pokory wyrażonej w gestach adoracji i rytów sakralnych nie może być przyjaźni z Bogiem, napisał kardynał Sara.
Ogromne zainteresowanie w Birmie wywołała zapowiedź wizyty Ojca Świętego w tym azjatyckim kraju. Potwierdza to ksiądz Dario Pavisa, sekretarz tamtejszej nuncjatury. Placówki zupełnie nowej, bo dopiero 4 maja zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między Mianmą a Stolicą Apostolską. Na specjalnie zwołanej wczoraj konferencji prasowej widać było, że obecność tam papieża będzie czymś niezwykłym, mówi ksiądz Dario Pavisa.
Jest to pierwszy raz, kiedy papież przyjeżdża do Mianmy. Wspólnota katolicka przyjęła wiadomość o tym z wielką radością. Od razu tutejsza konferencja episkopatu spotkała się z grupą młodzieży w sprawie przygotowań. I to jest piękne, choć dla nich jest to rzecz nowa. Ta wizyta będzie dla nich jeszcze większym potwierdzeniem ich wiary. I muszę powiedzieć, że reakcje są bardzo pozytywne, czy to wśród biskupów, czy też proboszczów, jak przynajmniej mogłem to widzieć w Rangunie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W lipcu tego roku nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka pod tytułem Halo tu Franciszek. Opowiada ona o niezwykłych rozmowach Ojca Świętego, które przeprowadził z różnymi ludźmi przez telefon. Z Dorotą Abdelmulą, dziennikarką Katolickiej Agencji Informacyjnej, a także rzeczniczką ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży, która objęła książkę swoim patronatem, rozmawia Paulina Godlewska. Serdecznie zapraszam.
Selfie z młodymi, tweety czy zwyczajne życzenia smacznego obiadu co tydzień przy modlitwie Anioł Pański, aż w końcu telefony do wiernych. Franciszek dzwoni jako urzędnik, dostojnik kościelny, czy może po prostu jako człowiek?
Franciszek dzwoni jako człowiek i dzwoni przede wszystkim jako brat, bo to, co dla mnie w tej książce jest takie najbardziej poruszające, to to, że te telefony są tak naprawdę wierzchołkiem góry lodowej. Papież Franciszek najpierw słucha, najpierw przejmuje się tymi historiami, które trafiają na jego biurko w postaci listów, albo które trafiają w postaci różnych opowieści i stara się na te bolączki, na te zmartwienia, na te wyzwania odpowiedzieć. I właśnie dlatego, żeby odpowiedzieć, posługuje się telefonem i dzwoni. On nie dzwoni jako urzędnik. Dzwoni bardzo często mówiąc, że nawet nie ma gotowych odpowiedzi, że nie dzwoni po to, żeby wyjaśnić, jak z takiej czy innej trudności wybrnąć, ale dzwoni, żeby zapewnić o swojej modlitwie, dzwoni, żeby zapewnić o słowach swojej solidarności. Dzwoni po to, żeby powiedzieć, ja nie mam odpowiedzi, ale wiem, że Pan Bóg jest blisko i ja też chce być blisko.
Książka to 20 historii zwykłych ludzi, którzy ze swoimi trudnościami, wątpliwościami zwrócili się bezpośrednio do papieża i potem odebrali niezwykły telefon od samego Ojca Świętego. Która z tych rozmów zapada najbardziej w pamięć?
Każda jest inna i każda zapada w pamięć, więc na pewno warto tę książkę przeczytać od deski do deski, bo nie ma dwóch takich samych historii i chyba też nie ma dwóch takich samych reakcji Ojca Świętego. Chociaż może się wydawać, że kiedy papież dzwoni, no to dzwoni na pewno już z jakimś z góry ustalonym planem i pomysłem, co powie, jak powie, w jaki sposób pocieszy. Nie, absolutnie nie. Każda z tych rozmów jest zupełnie inna. Mnie bardzo poruszyła pierwsza z historii. To jest historia człowieka, który nawet nie prosił o to, żeby papież do niego zadzwonił, tylko który na Facebooku napisał o tym, że w jego życiu wydarzyło się coś takiego, że chyba tego Panu Bogu nie wybaczy. I taki bunt, takie wołanie o pomoc, takie wołanie o próbę zrozumienia tego, jakie plany ma Pan Bóg wobec niego, wobec jego rodziny, wystarczyły, żeby poruszyć Ojca Świętego, wystarczyły, żeby papież chciał być blisko tej osoby i chciał z tą osobą nawiązać kontakt. Natomiast tak jak mówię, to absolutnie nie są historie o tym, że papież Franciszek dzwoni. To są historie o tym, że papież Franciszek słucha. I taka postawa zasłuchania jest chyba rzeczywiście takim kluczem do zrozumienia Franciszka. To zasłuchanie jest niemedialne. Trudno w mediach pokazać papieża, który słucha, bo papież, który słucha, no, nic nie robi, nie wypowiada się, nie reaguje. On jakoś sam w sobie stara się te treści, które słyszy, przemodlić, przeanalizować. A to właśnie z tego słuchania później wynikają różne słowa, decyzje, gesty. Także te, które najbardziej zapadają nam w pamięć i które są takie najbardziej jaskrawe w mediach. Bo rzeczywiście papież, który chwyta za telefon i gdzieś z oddali z domu Świętej Marty wydzwania po świecie, dzwoniąc na numery komórkowe czy stacjonarne i mówiąc halo tu papież, halo tu Franciszek, no rzeczywiście jest to coś niesamowitego i niecodziennego, ale pamiętajmy o tym, żeby się nie zatrzymać na tym geście.
Chciałam zapytać, do kogo dzwoni Franciszek, ale w takim razie zapytam, kogo słucha Franciszek? Są to osoby wierzące, niewierzące, a może dopiero szukające Boga?
Przeróżne, bo też przeróżnym osobom przychodzi na myśl, żeby do Franciszka napisać, albo żeby gdzieś swoimi trudnościami czy dylematami się podzielić i one jakoś okrężną drogą do Ojca Świętego trafiają. To są dzieci. To jest kilkuletni chłopiec, który pisze, dlatego że jego ciocia jest ciężko chora, jest w stanie umierającym i ten chłopiec boi się i pisze do Ojca Świętego, że nie chciałby, żeby bliska mu osoba odeszła. To są ludzie młodzi, którym urodziło się dziecko i których Ojciec Święty sam do pytuje, czy dziecko zostało ochrzczone i sam proponuje, że tego chrztu temu maluchowi udzieli. To są osoby w średnim wieku, to są ludzie, którzy mają swoje rodziny, to są też osoby samotne, to są wreszcie siostry zakonne z Gibraltaru, które Ojciec Święty jeszcze pamięta z Buenos Aires i do których dzwoni, mając w pamięci różne trudności, które ich wspólnota przeżywa i chcąc dowiedzieć się, jak się sprawy mają. To zresztą dość komiczna historia, bo to jedno z tych miejsc, do których Ojciec Święty nie może się dodzwonić, bo nikt słuchawki nie podnosi. Ale jednak Ojciec Święty jakoś kontakt nawiązuje. analizuje i te pytania, które chciał zadać, zadaje. Więc dzwonią naprawdę przeróżne osoby, natomiast myślę, że takim wspólnym mianownikiem jest to, że chyba nikt nie spodziewa się papieskiej odpowiedzi. I też kiedy Ojciec Święty dzwoni, to chyba nikt nie spodziewa się już, nawet kiedy rozumie, że to rzeczywiście dzwoni Franciszek, to nikt nie spodziewa się tego, co papież Franciszek powie. Ojciec Święty nie dzwoni z gotowymi odpowiedziami, nie dzwoni jako on sam, ale dzwoni po to, żeby zapewnić o tym, że Pan Bóg jest blisko tych wszystkich ludzkich dramatów, ludzkich nieszczęść. Czasami to są, no właśnie, chociażby wątpliwości dzieci, które na pewno nie są najważniejszymi, jakie trafiają na papieskie biurko. Ale Ojciec Święty dzwoni, żeby zapewnić, że jest blisko. I ta jego postawa zasłuchania i ta jego postawa kogoś, kto jest bratem i jest blisko, to są chyba takie dwa klucze do zrozumienia tych gestów, do zrozumienia czasami tych słów, które może nie kojarzą nam się gdzieś z retoryką Ojca Świętego, jak choćby to zwykłe smacznego obiadu, a są właśnie taką drogą, takim kluczem, który papież Franciszek wybiera, żeby do jak największej liczby osób i wierzących, i wątpiących, i zbuntowanych trafić.
Tak jak wspomniałaś, nie można zatrzymywać się tylko na tych rozmowach przez telefon, bo papież Franciszek ciągle zaskakuje nas innymi gestami, takimi zwyczajnymi gestami, które są jednak niezwykłe. One są takie ludzkie, takie bardzo często czułe. Ja na przykład przypominam sobie gest umycia więźniom nóg w Wielki Czwartek.
Tak, rzeczywiście to był jeden z tych momentów, które były bardzo wzruszające. Natomiast pamiętajmy, że ta rewolucja papieża Franciszka polega też na tym, że media mają dostęp do dużo większej ilości wydarzeń, spotkań, chwil, niż było to w przypadku poprzednich pontyfikatów, więc też chyba nie na wszystko należy patrzeć przez pryzmat tego, że żaden papież wcześniej tak nie robił, bo przecież wiele gestów, wiele postaw, wiele decyzji spotkań, chociażby Jana Pawła II, czy papieża Pawła VI, czy papieża Benedykta XVI, po prostu nie były znane szerszej grupie odbiorców, a jednak były. Dla mnie takim gestem bardzo bezpośrednim i takim bardzo poruszającym osobiście było spotkanie z Ojcem Świętym rok temu w czasie obiadu, podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy to młodzi wolontariusze, którzy pracowali przy przygotowaniu tego spotkania młodych, w nagrodę zostali zaproszeni właśnie na obiad z Ojcem Świętym. Z jednej strony to jest tradycja, która już towarzyszy kilku edycjom tego spotkania, ale z drugiej strony to była decyzja i prośba samego Ojca Świętego. Też taka postawa papieża, który w czasie tego obiadu, kiedy zasiedliśmy do stołu, spojrzał na wszystkich z uwagą, zapytał, w jakim języku będziemy rozmawiać, tak żeby wszyscy mogli go zrozumieć, a później powiedział, no to mówcie, ja chcę was słuchać, chcę was poznać. Jest taką postawą, która znowu pokazuje Franciszka w tych relacjach z takimi zwykłymi, prostymi ludźmi. Myśmy się spodziewali przy tym obiedzie jakiejś katechezy, jak przy pierwszym, drugim daniu czy przy deserze, a tymczasem było dokładnie odwrotnie i tak można powiedzieć po franciszkowemu. Ojciec Święty najpierw chciał usłyszeć. Nasi wolontariusze byli skrępowani, nie bardzo wiedzieli o co pytać, co o sobie mówić. I kiedy dopiero ta rozmowa jakoś tak troszeczkę nabrała spontaniczności, to Ojciec Święty rzeczywiście, słuchając tego, kim są ci młodzi ludzie z całego świata, jakimi problemami żyją na co dzień, z czym się zmagają, zaczął odpowiadać na pytania. Po każdym zadanym przez nas pytaniu Ojciec Święty milczał. I widać było, że milczy, bo poszukuje odpowiedzi, która jak najlepiej trafi do tego, kto mówił. Też każdego z tych osób, które mówiły do Ojca Świętego, Franciszek pytał, kim jest, ile ma lat, skąd jest dokładnie. I dopiero kiedy dowiadywał się, że Uliana jest z Ukrainy, czy że Paula jest z Kolumbii, dopiero wtedy zaczynał odpowiadać, starając się wszystko to, co mówi, rzeczywiście kierować do konkretnej osoby. I taka wielka uwaga, wielkie zasłuchanie papieża było chyba tym, co nas poruszyło dużo bardziej niż samo to, że mieliśmy okazję z nim rozmawiać. Wracając do tej książki Halo, tu Franciszek i czytając o tym, co Ojciec Święty mówi, nie będziemy tego zdradzać, bo to wyśmienita lektura, widzimy, że on naprawdę mówi rzeczy, które gdzieś sam najpierw rozeznaje na modlitwie, które nie są trudne. To nie jest jakaś trudna katecheza. To jest coś bardzo prostego, ale aż chce się wierzyć, że pochodzącego naprawdę od Ducha Świętego.
Papież na obiedzie też na pewno nie pozwolił wam narzekać i tutaj na uwagę zasługuje tabliczka, która pojawiła się kilka dni temu na drzwiach papieskiego apartamentu w domu Świętej Marty. I napis na tabliczce głosi: zakaz narzekania.
Tak, i ten zakaz narzekania to chyba też taki charakterystyczny rys narracji papieża, że tak powiem. Bo zwróćmy uwagę, że bardzo łatwo jest zapamiętać jakieś takie słowa czy hasła, które są nośne medialnie. Ojciec Święty oprócz takich haseł mówi też bardzo dużo rzeczy naprawdę wymagających. I to są treści wymagające, które zachęcają przede wszystkim do tego, żeby wymagać od samych siebie. Pamiętamy ten rachunek sumienia, który swego czasu przedstawił księżom, który... No, wiele środowisk zszokował, wiele środowisk oburzył. Dlaczego Ojciec Święty tak krytycznie do księży się zwraca, wskazując ich błędy, ich niedoskonałości. Ale to znowuż nie było nic innego, jak tylko próba takiego zrewidowania, na ile my w naszych postawach właśnie ulegamy takiemu narzekaniu, na ile gdzieś nasze wybory czy niedoskonałości są właśnie efektem takiego użalania się troszeczkę może nad sobą. Tak samo było chociażby podczas spotkań z młodzieżą, czy w Krakowie, czy podczas innych spotkań z młodymi ludźmi, czy w Rzymie, czy w czasie papieskich wizyt, kiedy Ojciec Święty, mówiąc serdecznie, mówiąc z dowcipem, jednak mówi bardzo konkretnie: wymagajcie od siebie, starajcie się uczynić ze swojego życia coś wartościowego, coś konkretnego. Nie narzekajcie, nie użalajcie się nad sobą, nie stawiajcie siebie w sytuacji kogoś gorszego niż jesteście, bo Pan Bóg jest ambitny i ma wobec was ambitne plany, a wy dzięki waszej ambicji, spontaniczności, talentom macie możliwość odpowiedzenia z radością i z entuzjazmem na te Boże plany. Więc ten zakaz narzekania to jest chyba taka jedna z podstawowych rad, których Ojciec Święty udziela. Można ją rozumieć dosłownie, bo Ojciec Święty, jak widzimy, chyba nie przyjmuje żadnej z wiadomości, żadnego z listów jako narzekanie. Gdyby tak było, to by na nie nie odpowiadał, albo odpowiadałby też z jakimś takim użalaniem się, a przecież on dzwoni ze słowami radości, ze słowami pocieszenia. Ale to jest też chyba taka postawa nie narzekania, postawa jakiejś takiej radości, ufności, otwartości, która jest bardzo bliska samemu papieżowi i do zachowania, której papież Franciszek w różnych swoich tekstach, w różnych swoich gestach zachęca. Ten zakaz narzekania, który widnieje na drzwiach papieża Franciszka, to jest troszeczkę taki brak zgody na porażkę, brak zgody na zło, brak zgody na pesymizm. Czyli brak zgody na to wszystko, co nie pochodzi od Pana Boga, co nie pochodzi od Ducha Świętego.
Chyba można powiedzieć, że wierni w papieżu, a przede wszystkim w tych jego niezwykłych w swojej zwyczajności, tych czułych ludzkich gestach, w tej wywieszonej tabliczce, życzeniach smacznego obiadu, czy przede wszystkim w tych telefonach z wiernymi, są po prostu zakochani. A jak to jest ze współpracownikami papieża? Jak oni reagują na takie gesty Ojca Świętego?
Myślę, że ilu współpracowników, tyle reakcji. Na pewno to, co ujmuje w postawie papieża Franciszka, to taka zwyczajność. To, że on stara się być blisko zwykłych ludzi, nie dzieląc ich na wierzących, niewierzących, praktykujących, niepraktykujących, lepszych czy gorszych, bardziej czy mniej gdzieś doświadczonych w wierze. I na pewno w taki sam sposób, w jaki trafia to do świeckich, w jaki trafia to właśnie do tych zwykłych ludzi, tak samo porusza to serca hierarchów, porusza to serce jego współpracowników. Papież Franciszek lubi zaskakiwać, że jest przez to też wymagającym współpracownikiem, chociażby ze względów bezpieczeństwa. Natomiast wydaje się, że bardzo wiele osób ta prostota Ojca Świętego naprawdę przekonuje i też na pewno dla wielu osób, które mówią o wierze, które przepowiadają Słowo Boże, czyli dla księży, dla ewangelizatorów, dla osób konsekrowanych, taka postawa papieża Franciszka jest dużym ułatwieniem, bo ona pokazuje otwartość Kościoła, otwartość też hierarchów kościelnych na te wszystkie osoby, które być może do tej pory Pana Boga nie spotkały albo mają o nim jakieś wyobrażenie nie do końca prawdziwe i nie do końca sprawiedliwe. Papież Franciszek inspiruje i jest wymagający. Widzieliśmy to chociażby podczas spotkań z biskupami, z kardynałami w Polsce w czasie jego wizyty w ubiegłym roku, kiedy bardzo stanowczo przypominał między innymi o tym, że parafia wciąż jest aktualna. Kiedy prosił o taką troskę o wspólnotę parafialną, kiedy prosił o to, żeby od tych parafii nie uciekać w jakieś nowe formy duszpasterskie, ale żeby o tej parafii pamiętać. My po Światowych Dniach Młodzieży widzimy, że chociaż nie dzieje się to w spektakularny sposób, to jednak dzieje się to w sposób konsekwentny. Rzeczywiście młodzi zostali ponownie do parafii zaproszeni, rzeczywiście w parafiach dzieje się coraz więcej i księża chyba i młodzi ludzie poczuli się na nowo odpowiedzialni za te małe wspólnoty, z których się wywodzą albo do których są posłani. Więc czasami nie tylko gesty papieża, ale też słowa stanowcze, wymagające stają się tymi, które inspirują. Może nie inspirują do naśladowania, bo trudno sobie wyobrazić, żeby teraz wszyscy księża czy wszyscy kardynałowie, biskupi w sposób równie spontaniczny, równie otwarty wychodzili gdzieś do ludzi. To nie o to chodzi, żebyśmy nakładali teraz kalki jedni na drugich. Papież Franciszek stawia też wymagania. Przypomina, że Pan Bóg każdego uzdalnia i każdemu daje takie szanse, takie talenty, takie dary, żeby tym wymaganiom sprostać i żeby te wymagania de facto okazały się naszą drogą do szczęścia. To wybrzmiewa też w książce Halo tu Franciszek, w której Ojciec Święty z taką charakterystyczną dla siebie otwartością i optymizmem mierzy się z sytuacjami trudnymi, mierzy się z pytaniami bez odpowiedzi, mierzy się z wątpliwościami osób, dla których argumenty wiary nie są żadnymi argumentami, bo część z jego rozmówców to przecież osoby bardzo oddalone od Kościoła.
Halo tu Franciszek. To słowa, które realnie możemy usłyszeć w swojej słuchawce, bo papież rzeczywiście chwyta za telefon i dzwoni. On dzwoni ze słowami pocieszenia, ze słowami solidarności, ze swoim zapewnieniem o modlitwie. Halo tu Franciszek to też tytuł książki, o której dzisiaj rozmawiałam z Dorotą Abdelmulą z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i życzę dobrej lektury.
Wysłuchali Państwo rozmowy przygotowanej przez Paulinę Godlewską. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz jutrzejszy program. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.